Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Tu Nauka.
W dzisiejszym programie Tu Nauka będziemy rozmawiać o tym, jak bada się miasta i jaki wpływ mają projekty badawcze na ośrodki miejskie. Będziemy pytać i słuchać o projekcie badawczym wokół Wisły, ale będzie też o miejskim rolnictwie. Kasia Rodek, dzień dobry. Zaczynamy Tu Nauka. Zaczniemy od rozmowy z Tomaszem Grzybem, doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale jak za chwilę usłyszycie w rozmowie, Tomek reprezentuje też Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Tomasz Grzyb realizuje projekt badawczy, którego celem jest poznanie, w jaki sposób miejski krajobraz nadrzeczny oddziaływuje na doświadczenia osób spędzających wolny czas. Dzięki wiedzy pozyskanej w trakcie badań ogólnomiejskich i lokalnych badań terenowych będzie można kształtować tereny nadrzeczne tak, by jednocześnie zachować ich naturalny charakter i sprawić, by były przyjazne odwiedzającym je mieszkańcom.
Tu Nauka.
Przyroda miejska, przez którą zazwyczaj intuicyjnie rozumiemy parki, lasy miejskie, jest właściwie od dawna przedmiotem badań naukowych. Natomiast właśnie ten fragment miejskiego systemu przyrodniczego, jakim są rzeki, jakim są jeziora, od pewnego czasu był troszeczkę zaniedbywany w tych badaniach. Od kilkunastu lat się to zmienia. Natomiast rzeczywiście rzeka jest tym miejscem, jak też zresztą możemy zauważyć idąc nad rzekę, w którym koncentruje się to rekreacyjne życie miasta. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje nad rzeką latem, przynajmniej w tym centralnym odcinku, na plaży, Poniatówce, na bulwarach, to widzimy, że ten obszar jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo popularny wśród mieszkańców.
A doprecyzujmy i powiedz trochę więcej o samych badaniach, bo myślę sobie tak, że gdzieś często spotykałam, jeżeli chodzi o tematy nadwiślane, spotykałam się na przykład z formułowaniem, że badanie, ale chodziło o głośność, żeby kluby nie za głośno grały. Twoje badania są trochę inne.
Tak, ten wątek głośności klubów też się troszeczkę przewija w tych badaniach, ponieważ nie zajmuje się samą Wisłą jako korytem rzeki. Wisła i tereny, które przylegają do niej, czy to są bulwary, czy to są tereny położone bardziej na peryferiach, tak jak dawne Starorzecza, które już zarosły, lasy łęgowe, czy łąki, to wszystko ze sobą stanowi jeden wspólny, powiązany obszar, coś, co możemy nazwać miejskim krajobrazem nadrzecznym. Ten krajobraz możemy właściwie delimitować dowolnie. W tym przypadku posłużyłem się międzywalem Wisły. Granicą tego obszaru było to, co jest po prostu widoczne w tym krajobrazie, czyli te wały nadrzeczne. I w dużej mierze to życie nadrzeczne zawiera się w tym obszarze.
Co badałeś dokładnie? To może być skomplikowane, tak?
Znaczy, tytuł projektu, którym się zajmuję, rzeczywiście brzmi skomplikowanie, jest długi. Intuicyjnie wiemy, że w kontakcie z przyrodą możemy odczuwać pewne korzyści. Jesteśmy też w stanie je nazwać. Przykładowo, jeżeli jedziemy sobie rowerem po Moście Łazienkowskim, dajmy na to, że Slony Śródmieścia w kierunku Pragi, widzimy Wisłę, widzimy zarośla, które są po drugiej stronie. Z jednej strony możemy podziwiać ten krajobraz, z drugiej strony odczuwamy też pewne korzyści o charakterze fizycznym. Jedziemy tym rowerem, jest to aktywność fizyczna, wzmacniamy naszą kondycję. To wszystko jest ze sobą powiązane. Intuicyjnie wiemy, że coś takiego istnieje. Natomiast w badaniach naukowych przez długi czas trudno było zebrać to wszystko w ramach jednej spójnej koncepcji. Mniej więcej 30 lat temu oczywiście ten background był zupełnie inny, bo był to background stricte ekonomiczny. Dwie grupy niezależnych badaczy, ile pamiętam, był to rok 1997, wprowadziło na rynek naukowy pojęcie usług ekosystemowych. Wtedy było to traktowane zupełnie ekonomicznie, ponieważ polegało to na wycenie finansowej korzyści, jakie środowisko może dawać dla człowieka.
A na przykład co, świeże powietrze i zieleń?
Tak, świeże powietrze, zieleń, także produkcja roślinna, oczyszczanie atmosfery. Tych korzyści w tym pierwszym zestawieniu było dużo, natomiast te, na które skupiam się teraz, na te korzyści kładziono zdecydowanie mniejszy akcent, ponieważ pojawiła się właściwie tylko rekreacja jako sama w sobie. i to było zdecydowanie mniej popularne na tym etapie. Natomiast potem wraz z rozwojem tej koncepcji, kolejnych propozycjach systematyzacji, pojawiło się coś takiego kulturowe usługi ekosystemowe. Obok usług regulacyjnych, czyli utrzymujących środowisko w pewnej stabilności, w pewnej homeostazie, tak jak właśnie regulacja powietrza, mitygacja zagrożenia powodziowego, usług zaopatrzeniowych, takich jak produkcja roślinna, jak zaopatrzenie wody, pojawiły się właśnie te usługi kulturowe, które są wbrew pozorom najtrudniejsze do zdefiniowania, ponieważ, o to też jest oczywiście spór doktryny, są określane jako pewne niematerialne korzyści, które wpływają na dobrostan człowieka. I ten wpływ jest zarówno, tak jak podałem na przykładzie jazdy rowerem po moście, ten wpływ może być zarówno fizyczny, że jednak odczuwamy tę korzyść z poruszania się rowerem, ale również psychiczny, oczyszczamy nasz mózg, mamy te doznania estetyczne, widząc piękny krajobraz. Wraz z upływem czasu nacisk na te kulturowe usługi ekosystemowe w badaniach jest coraz większy, ponieważ o ile produkcję roślinną, czy sekwestrację węgla, czy inne korzyści stricte związane z regulacją przyrody, możemy zmierzyć bardzo łatwo, opracowując jeden wskaźnik liczbowy. Po prostu wyprowadzimy pewną cyferkę, pewną liczbę, która da nam odpowiedź, naniesiemy ją na mapę, która da nam odpowiedź na ten temat, na temat, jak bardzo dany obszar służy ludziom w tym względzie. Natomiast z usługami kulturowymi jest o tyle trudniej, że one są bardzo subiektywne. One w dużej mierze zależą od percepcji, od tego, jak człowiek postrzega dane miejsce. Stąd moje badania mają właśnie charakter dość subiektywny, o ile próbuję normalizować na pewnej skali ocenę pewnych doświadczeń, które odwiedzający tereny nadrzeczne w Warszawie odczuwają, to jednak ta ocena jest wbrew pozorom dość subiektywna. Dla niektórych spokojna jazda rowerem jest już tym wystarczającym zaspokojeniem aktywności fizycznej, natomiast niektórzy muszą jechać szybciej, muszą przejechać więcej kilometrów, żeby czuć się spełnionym pod tym względem. Natomiast, żeby nie było zbyt łatwo, to jest jedna strona medalu.
Tu nauka.
Wracamy do tematu miasta i nauki. Tomasz Grzyb, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, mówi o prowadzonym przez siebie projekcie badawczym wokół Wisły.
Do tej pory mówiłem o czymś, co możemy określić jako pewne korzyści, które człowiek odczuwa z kontaktu z przyrodą, w moim przypadku z terenami nadrzecznymi. Natomiast świat nie jest taki czarno-biały i możemy mieć do czynienia z pewnymi niechcianymi, niekorzystnymi oddziaływaniami. Coś, co po polsku nie doczekało się jeszcze spójnej, jednolitej nazwy. Po angielsku tę koncepcję nazywa się ecosystem disservices. Na polski można to przetłumaczyć jako niedogodności ekosystemowe. Lepszego w tym momencie określenia nie znajdujemy. Pierwotnie traktowano to jako pewne braki w dostarczaniu tych korzyści. Natomiast obecnie, o ile część naukowców, część badaczy nadal uważa, że te korzyści są tym clue i te negatywne oddziaływania są pewnym marginesem, natomiast coraz częściej mówi się o potrzebie komplementarności, potrzebie połączenia badania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych oddziaływań, przede wszystkim z uwagi na fakt tej subiektywności postrzegania. Przykład dzików w Warszawie, które są dość znanym problemem. Problemem to też nie jest dobre słowo, dość znaną kwestią, jaka nas
pojawiają
dotyka.
Pojawiają się nieraz zaskoczenia.
Tak, pojawiają się zaskoczenia, wchodzą coraz głębiej. No, wyobraźmy sobie, że jedziemy na rowerze ścieżką i teraz w zależności od tego, jak postrzegamy przyrodę, kim jesteśmy, jaki mamy bagaż społeczno-kulturowy, możemy spojrzeć na to jako pewną korzyść. O, mam bezpośredni kontakt z przyrodą, widzę dzika, dawno nie widziałam dzika.
Zrobię zdjęcie,
zatrzymam się, tak. Natomiast z drugiej strony, oj, dzik, ja jestem z dzieckiem, to jest niebezpieczne. Dziki nie powinny zapuszczać się aż tak daleko, dziki nie powinny być w mieście. To nie jest takie proste, to nie jest takie zero-jedynkowe. I to jest też jedna z kwestii, które chciałbym w swoich badaniach zwrócić.
A powiedz proszę o przebiegu badań, bo z tego, co już wiem i co mówiłeś, to jest dłuższy projekt, będzie trwał jeszcze trochę. Pierwsze rzeczy, pierwsze badania już się odbyły. Powiedz, jaki jest plan, bo już jesteś po tych badaniach wokół Wisły.
Projekt jest przewidziany na 2 lata. Projekt składa się z dwóch głównych części. Pierwsza część, pierwsza faza projektu ma charakter ogólnomiejski. Tutaj sednem tego badania było badanie ankietowe, badanie kwestionariuszowe przeprowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Warszawy, co udało mi się szczęśliwie w czerwcu, jeszcze przed wakacjami, przed tym momentem, kiedy duża część warszawiaków wyjedzie na wakacje, udało mi się tę część zrealizować na też całkiem dużej próbie, z czego jestem zadowolony, ponieważ badanie dotyczyło około między 800 a 900 mieszkańców, więc jest to całkiem spora liczba respondentów. W tym badaniu chciałem przede wszystkim uzyskać informacje na temat tego, jak ogólnie mieszkańcy oceniają szczególne korzyści lub niekorzyści, które im zaproponowałem jako pewne stwierdzenia opisujące to, co mogą doświadczyć. Mieli za zadanie ustosunkować się do tych stwierdzeń oraz też w przypadku tych, które są dla nich najważniejsze, odpowiedź na bardziej szczegółowe pytania z nimi związane, dotyczące między innymi tego, gdzie są odczuwane te korzyści, kiedy odwiedzane są te miejsca, jaka to jest pora roku, jaka to jest pora dnia, jaka to jest, czy to jest bardziej dzień tygodnia, czy to jest weekend, czy to jest zupełnie nieważne. Natomiast to ogólnomiejskie badanie jest pewnym całościowym obrazem. To, co przede mną, coś, co właściwie będę zaczynał całkiem niedługo, jest częścią terenową, czymś, co geografowie lubią oczywiście najbardziej, czyli badania terenowe. Wisła w Warszawie ma około 30 km, ten odcinek w granicach Warszawy ma około 30 km długości. To jest bardzo różnorodny obszar. O ile centrum kojarzy się nam przede wszystkim z tym życiem na bulwarach, opalaniem się na plaży, i to też moje poprzednie badania dotyczące rekreacji nad samą Wisłą wskazują, centrum jest tym hubem ściągającym mieszkańców z całego miasta. Natomiast jeżeli przyjrzymy się zdjęciu lotniczemu Warszawy, jeżeli pojeździmy po części peryferyjnej, ale też w centrum można to zauważyć, to Wisła Warszawska jest także sąsiedzkim terenem zieleni dla niektórych osiedli. Wał i tereny nadrzeczne są właściwie jedynym, parkiem to nie jest najlepsze słowo, jedynym terenem zieleni na tyle dużym, żeby zaspokoić te potrzeby tych mieszkańców.
Powiedzmy jeszcze, gdzie szukać informacji, może za czas jakiś badania trwają. Gdzie szukać podsumowania, wniosków, opracowań?
Za pewien czas, zapewne w formie publikacji naukowych. Natomiast bieżąco staramy się wrzucać, czy to pewne po prostu zdjęcia z nadwisły, czy pewne wstępne wyniki na konto na Instagramie. Naturp podłoga UW. Pierwotnie było to konto projektu, w którym też wcześniej pracowałem, dotyczącego ogólnie terenu zieleni w Warszawie, i tam też można znaleźć dużo zdjęć, dużo informacji na temat badań kulturowych, usług ekosystemowych zieleni w Warszawie ogólnie.
Tu nauka.
Mówił Tomasz Grzyb, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Tu nauka.
W tym momencie w programie przejdziemy od projektu badawczego skupionego wokół Wisły do miejskiego rolnictwa. Co to takiego? O tym mówi dr Ada Górna z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zacznijmy właśnie od pytania, co to jest miejskie rolnictwo?
Zaczęłabym chyba od tego, że definicja rolnictwa miejskiego jest bardzo szeroka i w ogóle tych definicji jest bardzo wiele. Zazwyczaj jest tak, że jednak badacz, który zajmuje się rolnictwem, sam definiuje, jak on czy ona to rolnictwo definiuje. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, rolnictwo to będzie uprawa roślin albo właśnie hodowla zwierząt, albo w samych miastach, albo na ich obrzeżach. Więc tutaj już sami widzimy, że to przestrzennie to jest bardzo szerokie pojęcie, bo jednak mamy też te obrzeża miasta, które jakoś funkcjonalnie z tym miastem są związane. I tutaj szczególnie istotnym elementem jest to, żeby właśnie to rolnictwo w jakimś stopniu było związane z tym miejskim systemem, czyli na przykład zaopatrywało mieszkańców miast właśnie w żywność. Jeśli chodzi o takie cechy charakterystyczne, to rzeczywiście jest tak, że rolnictwo miejskie, ono może przyjmować formy charakterystyczne dla obszarów wiejskich i na przykład znajdować się właśnie na obrzeżach miasta, ale z drugiej strony, no, z uwagi na bardzo dużą konkurencję o przestrzeń, bardzo dużą gęstość zabudowy, jednak w samych miastach, w centrach miast często szukamy takich rozwiązań nowoczesnych zazwyczaj, które będą właśnie, to co powiedziałeś, tak, będą wkomponowywać się znacznie lepiej w tę przestrzeń, czyli będą na przykład te uprawy wertykalne, czy oparte na nowoczesnych technologiach. O tym się bardzo dużo teraz mówi, rzeczywiście, żeby właśnie takie nieekstensywne formy rolnictwa w miastach wdrażać, ale termin jest bardzo szeroki, więc rolnictwo miejskie będzie przyjmować bardzo różne formy w różnych miejscach świata.
O korzyściach płynących z miejskiego rolnictwa mówi dr Ada Górska, Wydział Geografii Studiów Regionalnych UW.
Tych korzyści z rolnictwa miejskiego jest oczywiście wiele, czyli właśnie skrócenie łańcucha dostaw jest oczywiście takim, powiedziałabym, kluczowym plusem, no bo jednak ograniczamy i cenę produktu, ograniczamy liczbę aktorów na trasie tych produktów, więc też te produkty mogą być mniej przetworzone. Kolejna kwestia jest taka, że ograniczamy transport i to jest chyba najbardziej istotne, więc ograniczamy transport, ograniczamy liczbę tych samochodów dostawczych, które do miasta muszą wjechać, więc mamy mniejsze emisje i tak dalej. Także to jest, powiedziałabym, bardzo istotna zaleta. Natomiast oprócz tego trzeba pamiętać, że rolnictwo miejskie, czy ogrody społecznościowe, czy to też inne jego formy, to też jest zieleń, prawda? Więc więcej zieleni w mieście to też są plusy. To jest obniżenie temperatury powietrza, to jest zwiększenie wilgotności powietrza, więc żyje nam się trochę lepiej, trochę lżej, znosimy na przykład takie fale upałów, których doświadczamy coraz częściej. I po prostu w obliczu zmian klimatu tego typu zmiana w przestrzeni miejskiej może wpłynąć na nas bardzo korzystnie. Kolejną grupą takich korzyści jest na pewno to, że miejskie ogrody, czy to rolnictwo właśnie typowo znajdujące się już na przykład w centrach miast, to są też miejsca, w których spotykają się mieszkańcy, prawda? Więc to jest też miejsce, gdzie mieszkańcy mogą mieć kontakt z zielenią, mogą dowiedzieć się tego, jak produkowana jest żywność, jakie są pozytywy, negatywy spożywania pewnych produktów. Zazwyczaj właśnie w takich ogrodach społecznościowych prowadzone są różnego rodzaju warsztaty, szkolenia z zakresu właśnie zrównoważonego rozwoju, czy z zakresu zrównoważonych systemów żywnościowych. Także tutaj powiedziałabym, że ten aspekt też taki edukacyjny raz, a dwa społeczny jest bardzo istotny. Bo oczywiście my jako mieszkańcy miast też jesteśmy odseparowani od tych, od upraw, odseparowani od tego całego procesu produkcji. My nie wiemy, jak to działa bardzo często. My nie wiemy, jakie są kolejne etapy takiej produkcji. I właśnie takie miejsca jak ogrody społecznościowe, jak ogrody miejskie, to są miejsca, w których możemy się tego dowiedzieć. I wydaje mi się, że warto na pewno się tym zainteresować.
Mówiła dr Ada Górna, Wydział Geografii Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej o miejskim rolnictwie możecie usłyszeć w filmie, który został już opublikowany na YouTubie po kolejnym TEDxie. TEDx Talks, tam znajdziecie właśnie dr Adę Górną i jej wystąpienie na temat miejskiego rolnictwa.
Tu Nauka.
To był program Tu Nauka, kolejny za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia, Kasia Rodek.
Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.